Msza Święta Krzyżma wprowadza nas w tajemnicę kapłaństwa, a przede wszystkim ukazuje jedność duchowieństwa. W czasie tej mszy świętej po homilii nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Jest to nie tylko przypomnienie złożonych zobowiązań, ale chyba przede wszystkim ożywienie miłości, która towarzyszyła nam chwili przyjęcia sakramentu święceń. To swoisty powrót do pierwotnej miłości i pierwotnej gorliwości. Dobrze wiemy, że kapłani w sakramencie święceń otrzymali od Chrystusa szczególny dar, dar Ducha Świętego, a wraz z nim możliwość działania w imieniu i w zastępstwie Chrystusa, dobrego pasterza. Dzięki temu możemy pełnić funkcję nauczania, uświęcania, pasterzowania. Chrystus w swojej miłości pozwolił nam mówić w swoim imieniu: to jest ciało moje, to jest krew moja. Pozwolił nam powiedzieć również: ja odpuszczam tobie grzechy. Nikt nie może tych słów wypowiedzieć sam z siebie. Tylko kapłan ma takie prawo, ponieważ działa in persona Christi. Niejako użycza swojego ciała, aby mógł działać Chrystus. Dlatego tak bardzo potrzebujemy kapłanów. Potrzebujemy kapłanów jak chleba powszedniego. Tam, gdzie nie ma kapłanów i już się nie wypowiada tych słów w imieniu Chrystusa, codzienny chleb traci smak, a zdobycze cywilizacji wcale nie cieszą, a wręcz przeciwnie, mogą człowieka prowadzić do nieszczęścia. Kapłaństwo sakramentalne jest warunkiem istnienia Kościoła. Jeżeli we wspólnocie zabraknie kapłana, zostaje ona pozbawiona Eucharystii, innych sakramentów oraz apostolskiego fundamentu. Przecież to nie wybór wspólnoty powołał apostołów, nie wspólnota wyłoniła apostołów, ale Chrystus wokół apostołów zgromadził siostry i braci, czyli zbudował wspólnotę. Drodzy bracia i drogie siostry, w tegorocznym liście biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek możemy przeczytać. Warto do tego listu sięgnąć. Kościół, który idzie, głosi, spotyka się z prześladowaniem. Musi rozeznawać bieżące sytuacje i zmieniające się okoliczności, a także mierzyć się z grzechem w sobie i z przebaczeniem dla prześladowców. Nie ma i nie było takiego kościoła, w którym pielęgnuje się święty spokój i zamyka się w czterech ścianach. Jeśli marzymy o głoszeniu Ewangelii w sprzyjających warunkach kulturowych, społecznych czy politycznych, a jesteśmy niezadowoleni i bierni, ponieważ ich nie mamy, to po prostu ulegamy pokusie kłamstwa o życiu bez krzyża i Ewangelii bez ceny za jej głoszenie. Namienne słowa. Moi drodzy, prawdopodobnie zawsze znajdziemy argument, by się usprawiedliwić, by tego nie robić, by uciekać od przeciwności i prześladowań. Ale jest lekarstwo. W tym liście zostaje wskazane to lekarstwo, to słuchanie i przeżywanie Słowa Bożego dzisiaj. To życie Słowem Bożym. A ja dopowiem, że dla nas kapłanów to również sakramenty, przede wszystkim Eucharystia, to otwarcie na łaskę. A skutkiem tych leków jest gorliwość w głoszeniu, gorliwość w naszej posłuce. I moi drodzy, jest jeszcze jedno ważne lekarstwo, które nas broni przed zniechęceniem. To jedność. Ktoś powie, już tyle o tym słyszeliśmy, ale widać, że trzeba do tego powracać, bo ta jedność ciągle nam za mało wychodzi. Biskup, prezbiter i diakon mogą wykonywać swoją władzę tylko wówczas, gdy są zjednoczeni z Chrystusem i wszystkim, co Jezus pozostawił apostołom. Ale w praktyce oznacza to, że biskup w pełni wykonuje swoje zadanie, jeśli jest w jedności z biskupem Rzymu, papieżem i z innymi biskupami. a prezbiter, o ile jest w jedności ze swoim biskupem oraz innymi prezbiterami, a diakon, o ile jest ich współpracownikiem. Jest to dość ważny warunek trwania i rozwoju Kościoła. Moi drodzy, znamienne, że Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy nie modlił się o wiarę, o miłość między ludźmi, o miłość do Pana Boga, ani o inne bardzo ważne, wydaje się, niezwykle istotne sprawy, ale modlił się o jedność. Powiedział wówczas: nie proszę tylko za apostołami zgromadzonymi w wieczerniku, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Możliwe, że już wówczas wiedział Pan Jezus, że brak jedności porani Kościół i bardzo mu zaszkodzi. Można osłabić wspólnotę, jeśli wprowadzi się w nią pełne emocji i bolesne podziały. Wówczas prawdziwa misja Kościoła schodzi na drugi plan, a najważniejsze stają się wewnętrzne kłótnie, oskarżenia, budowanie stronnictw, a nawet klik. Nie potrzeba wówczas zewnętrznych sił, aby zaszkodzić, osłabić, odebrać autentyczność, a przede wszystkim zabrać ewangeliczną radość. W historii dramatyczne rozbicia poraniły chrześcijan i Kościół, który jest podzielony na katolicki, prawosławny, protestancki, a one na kolejne odłamy. Podziały się wielkim smutkiem ludzi wierzących w Chrystusa, a ich przyczyny są różne, ale najczęściej to grzech po prostu. Niezdrowa ambicja, egoizm, pycha, podszepty szatana. W przeżywanym roku jubileuszowym upływa 1700 lat od obchodów pierwszego wielkiego soboru powszechnego, soboru nicyjskiego. Miał on za zadanie zachowanie jedności właśnie, ponieważ ta jedność była zagrożona przez zaprzeczenie pełnej boskości Jezusa Chrystusa i Jego współistotności z Ojcem. Po różnych debatach Jego uczestnicy dzięki łasce Ducha Świętego uznali symbol wiary, który do dziś wyznajemy w niedzielnej celebracji eucharystycznej. Papież Franciszek w bulli Spes non confundit podkreślił, że ta rocznica stanowi również zaproszenie dla wszystkich kościołów i wspólnot kościelnych, aby podążały drogą ku widzialnej jedności, niestrudzenie poszukując odpowiednich form, które w pełni odpowiadałyby modlitwie Pana Jezusa, modlitwie w wieczerniku. Dzięki opatrznościowym okolicznościom, tak je określił papież Franciszek, w tym roku chrześcijanie wschodu i zachodu świętują Wielkanoc w tym samym czasie. Może to też wyzwanie i zadanie dla nas, żebyśmy jeszcze bardziej tej jedności poszukiwali. Zauważmy, że dzisiaj przeciwnicy Kościoła rzadko negują samego Chrystusa. Choć coraz odważniej krytykują naukę ewangeliczną lub przynajmniej odbierają jej prawo istnienia w przestrzeni publicznej, to prawda. Jednak z pełną mocą starają się uderzyć i zachwiać jedność. Dotyczy to jedność z Ojcem Świętym, jedność z biskupami, a w konsekwencji jedność między nami. Najpotężniejszą bronią złego ducha jest nieustannie wprowadzanie zamętu, podziałów, niechęci. Moi drodzy, przeciwnicy Kościoła z łatwością odwołują się do różnych argumentów. To są dość inteligentne argumenty. Do tak zwanych modernistycznych nowinek, nowoczesności, poprawności, atrakcyjności czy skuteczności. Ale inni sięgają bezrefleksyjnie do argumentów tradycjonalizmu, który także jest szkodliwy. Zdrowa tradycja to ciągłość i zmiana. Najpierw to szacunek i trwanie w tym, co niezmienne, czyli w nauce apostołów, w łamaniu chleba, w modlitwie i we wspólnocie. Tak opisują to Dzieje Apostolskie. Można przyjąć, że to jest odważne strzeżenie depozytu wiary, ale w tradycji jest też miejsce na zmianę, czyli odczytywanie znaków czasu, ewangeliczna odpowiedź na nie, i tak było już od pierwszych wieków, od pierwszej wspólnoty, możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich. Trzeba uważać, aby to, co drugoplanowe, nie przysłoniło tego, co istotne. Treści i motywacje rozbijania jedności są różne, ale metody podobne, a cel wspólny – odebranie autorytetu Ojcu Świętemu, skłócenie nas między sobą i przeciwstawienie, może to nawet na pierwszym miejscu, wiernych pasterzom. Już Jezus przestrzegał nas, że uderzenie w pasterza rozproszy owczarnię. Moi drodzy, Albert Camus, filozof i pisarz, egzystencjalista, zdobywca Nagrody Nobla z literatury w 1957 roku, socjalista, raczej o poglądach lewicowych, trudno go podejrzewać o jakąś sympatię do Kościoła, powiedział kiedyś tak: nie lubię antyklerykalnych księży, chociaż ogólnie lubię rozmawiać z księżmi. Może zastanawiać, że takie słowa wypowiedział człowiek związany z lewicą. Ale on chciał spotykać ludzi, księży, którzy są autentyczni. Nie chciał rozmawiać z księżmi, którzy nie traktują tego, co robią, poważnie, ponieważ bardziej niż na Kościele zależy im na własnych ambicjach, popularności, tuszowaniu własnych frustracji. Nie chodzi przecież o triumfalizm, szukanie dla siebie uznania i przywilejów, ale o jasną postawę kapłańską i wskazanie na wartości ewangeliczne. Możemy zadać pytanie, co zatem czynić, aby być sobą i działać w zgodzie z powołaniem. Najprostsza odpowiedź to taka, która mówi, że każdy powinien być wiernym uczniem Chrystusa, pełnym wiary, nadziei i miłości. Powinien także dbać o jedność z Ojcem Świętym, biskupami, prezbiterami i wszystkimi innymi członkami Kościoła. A dzisiejsza liturgia podpowiada nam, że jeśli Duch Pański nad nami, powinniśmy głosić dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie, a uciśnionych mamy odsyłać wolnymi. Takich kapłanów pragną dziś spotkać ludzie, nawet jeśli są pogubieni, zniechęceni. Nie kapłanów złorzeczących, przygnębionych i trykietujących siebie nawzajem, ale kapłanów uczciwych, prawdomównych, bezinteresownych, wspierających się wzajemnie, wspierających wiernych i głoszących dobrą nowinę. I nie jest to jednomyślność, bo takiej nie ma. To nie jest również brak krytycznego spojrzenia, ale to uznanie wzajemnie swojego miejsca i swoich zadań. Dzisiaj stajemy w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, Matce Kościołów Diecezji, aby przypomnieć sobie, jak ważna jest ta jedność z Chrystusem najpierw, a w praktyce z Ojcem Świętym, biskupami i nami. Trwając we wspólnocie kapłańskiej wraz z naszymi współpracownikami, chcemy być blisko wszystkich wiernych, dając im przykład, że my sami jesteśmy rodziną i potrafimy się szanować. Jakże możemy nauczać szacunku dla człowieka, zgody w rodzinie, jeśli sami nie domagamy w tej materii? Na koniec niech nas pouczą słowa z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do swojego przyjaciela i współpracownika Tymoteusza, pierwszego biskupa Efesu. Chociaż minęło tak wiele lat od ich napisania, nic nie straciły na aktualności. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trud, wykonuj dzieło ewangelisty i spełnij swoje posługiwanie. Amen.